To mówi Pary Szerefi. Dzień dobry, środa, 30 dzień lipca, niemal połowa wakacji za nami. Przed mikrofonem Marek Brzeziński, witam Państwa bardzo serdecznie ze słonecznego Paryża. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Piotrem Błońskim, także autorem magazynu europejskiego z cyklu Euranet. Dzisiaj rozwód po europejsku. Prasę przejrzeli dla Państwa Agnieszka Kumor i Krzysztof Rutkowski. Do wysłuchania rozmowy z premierem Jerzym Buzkiem na temat Zaorzia zaprasza Marek Pędziwol. A dalej Sylwia Gibbs w magazynie literackim mówi o politycznym kryminale Vargas. Powtórzymy audycję o tematyce muzycznej i ponownie spotkamy się z Agnieszką Kumor, która w magazynie teatralnym opowie o trylogii Paniola w wykonaniu flamandzkich artystów. Spektakl podobno świetny, może zawita na polską Maltę lub Kontakt. Mamy w programie także kolejną lekcję języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Benoit. Tyle zapowiedzi, a teraz wiadomości. Na początek skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Radovan Karadzic przed Trybunałem w Hadze. Komisja Praw Człowieka ONZ krytykuje Francję. Iran zapowiada, że nie ugnie się pod presją, nie zrezygnuje ze swojego programu atomowego. Fiasko negocjacji WTO. W Syrii rozpoczął się proces opozycjonistów walczących o demokrację. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Zapraszam Państwa do wysłuchania wiadomości RFI z Paryża, a będzie także jedna wiadomość z Londynu i to o królowej Wiktorii. Ale na początek inne wieści. Były przywódca polityczny Serbów bośniackich, Radovan Karadzic, został przekazany w ręce Międzynarodowego Trybunału w Hadze. Rzeźnik z Bośni oskarżony o ludobójstwo stanie przed wymiarem sprawiedliwości, ale prokuratorzy przestrzegają, że rozpoczęcie procesu może się odwlekać przez długie miesiące. Raport Komisji Praw Człowieka przy ONZ jest potężnym ciosem dla Francji. Taka jest opinia Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka, która podkreśla, że w dokumencie władzom w Paryżu wytknięto przede wszystkim traktowanie cudzoziemców oraz warunki panujące we francuskich zakładach karnych, gdzie panuje takie przeludnienie, iż do rzadkości nie należą sytuacje, gdy na jednym łóżku śpi po dwóch więźniów, bądź gdy więźniowie muszą spać na podłodze. W raporcie znalazło się 26 kategorii naruszania przez władz francuskie praw cywilnych i politycznych. Do takich przypadków autorzy dokumentu zaliczyli m.in. pobieranie próbek DNA od obcokrajowców, nieuzasadnioną przemoc ze strony służb porządkowych, nielicujący z ludzką godnością sposób traktowania osób ubiegających się o przyznanie im azylu politycznego. Wreszcie sprawy dotyczące nierówności kobiet i mężczyzn w obliczu prawa. Mowa także jest o niektórych aspektach przepisów antyterrorystycznych. Następny taki raport ukaże się w 2012 roku. Komisja Praw Człowieka ma nadzieję, że do tego czasu władze francuskie zrobią wszystko, aby poprawić obecną sytuację. Jednak w międzyczasie będą bacznie przyglądały się rozwojowi wypadków. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner zapowiedział, że z niezwykłą uwagą przeanalizuje raport opracowany przez mającą swoją siedzibę w Genewie ONZ-owską komisję. W Damaszku rozpoczął się proces 12 opozycjonistów, którym syryjskie władze zarzucają podpisanie deklaracji wzywającej do wprowadzenia w Syrii demokracji. To największy tego typu proces polityczny w tym kraju od 7 lat. Cała dwunastka zaprzecza oskarżeniom o szerzenie fałszywych informacji oraz o godzenie w interesie państwa i jego wizerunek. Ich zdaniem deklaracja z Damaszku nie jest dokumentem drugiego biegu, a jej celem jest obrona praw człowieka. Na ławie oskarżonych zasiadają lekarze, prawnicy i pisarze. Zarzuca im się także godzenie w morale narodu, rozbijanie jedności społeczeństwa, przynależność do nielegalnej organizacji, której celem jest dokonanie zmian politycznych i gospodarczych w Syrii. Deklaracja z Damaszku została podpisana w 2005 roku przez świecką opozycję syryjską oraz przez mających swoją siedzibę w Londynie muzułmańskie braterstwo. Syryjski kongres został powołany do życia w grudniu ubiegłego roku, ale od tego czasu 15 jego członków aresztowano. Dwie osoby z tego grona zwolniono na początku lipca, pozostała dwunastka trafiła na ławę oskarżonych. W Mińsku rozpoczął się proces przeciwko amerykańskiemu adwokatowi Emanuelowi Zelcerowi, którego władze białoruskie oskarżają o szpiegostwo przemysłowe, posiadanie fałszywych dokumentów oraz o naruszenie przepisów dotyczących narkotyków. Zelcer jest z pochodzenia Rosjaninem. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie otrzymał obywatelstwo amerykańskie. Jego biuro znajduje się w Nowym Jorku. Zelcer specjalizuje się w prawodawstwie rosyjskim oraz w zorganizowanej przestępczości. W marcu w apogeum kryzysu amerykańsko-białoruskiego został zatrzymany po przybyciu na Białoruś. Białoruskie służby specjalne twierdzą, że znaleziono przy nim narkotyki. Oskarżony odpowiada, że są to lekarstwa. Słucham Państwa Paryż RFI. Przywódca Iranu Ayatollah Ali Khamenei oświadczył, że w żadnym przypadku Teheran nie ugnie się pod presją opinii międzynarodowej i nie zrezygnuje ze swojego programu atomowego. Jego słowa padły na kilka dni przed wygasającym sobotę ultimatum. Iranowi zaproponowano cały pakiet zachęt, jeżeli zrezygnuje z wzbogacania uranu, co zdaniem Zachodu, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ma na celu skonstruowanie bomby atomowej. Iran odrzuca wszelkie inne terminy, twierdząc, że poza okresem 2 tygodni, jakie ustalono w Genewie, niczego nie zaakceptuje. Czas ten ma być poświęcony na przeanalizowanie propozycji wysuniętych przez stałych członków Rady Bezpieczeństwa oraz przez Niemcy. Khamenei powiada, że ustąpienie na krok wobec arogancji supermocarstw oznacza pozwolenie im na uczynienie kroku do przodu.
Po 9 dniach negocjacji, parokrotnie ciągnących się niemal do świtu, sekretarz generalny Światowej Organizacji Handlu, WTO, Pascal Lamy, stwierdził, że jej genewskie posiedzenie ministerialne zakończyło się niepowodzeniem. Członkowie WTO po prostu nie byli zdolni do zbliżenia swoich stanowisk, powiedział Lamy, odmawiając odpowiedzi na pytanie, kto winien. Za co podkreślał on, że zgodnie z regułami przyjętymi dla tych negocjacji, brak porozumienia w 2 tematach na 20 wyklucza wdrożenie porozumienia w 18 pozostałych. Dodajmy, że porozumienie o dalszej liberalizacji handlu miało przynieść gospodarce światowej od 50 do 100 miliardów dolarów rocznie dodatkowych obrotów. Trzeba będzie poczekać. Jeśli sądzić po wzajemnych oskarżeniach, winni są właściwie wszyscy. Ostateczną i właściwie niespodziewaną przyczyną blokady negocjacji stała się kwestia specjalnego mechanizmu zabezpieczającego. Mechanizm ten umożliwiać miał krajom rozwijającym się podniesienie cła importowego na produkty rolne w razie dynamicznego wzrostu ich importu, aby w ten sposób chronić rozwój własnego rolnictwa. Ale porozumienie w sprawie tego mechanizmu służyć miało jedynie ułatwieniu porozumienia w głównym sporze. Chodziło o to, aby z jednej strony kraje najbogatsze zredukowały dotacje do swego rolnictwa i cła importowe, a z drugiej, aby kraje rozwijające się zredukowały cła na import towarów przemysłowych i usług. Dodatkową przyczyną fiaska była odmowa ze strony USA znacznego ograniczenia subwencji do produkcji bawełny, a ze strony krajów rozwijających się, na czele z Indiami i Chinami, odmowa zmniejszenia ceł importowych na produkty rolne, motywowana bezpieczeństwem żywnościowym i zagrożeniami dla rozwoju rolnego. Po stwierdzeniu fiaska negocjacji wszyscy wyrażali też zawód i żal, choć trudno ocenić, na ile te żale były szczere. Negocjacje genewskie pokazały, jak dalece zmienił się układ sił w świecie. W czasie ich trwania runął wspólny front krajów rozwijających się, prowadzony dotąd przez Brazylię. Indie i Chiny prześcigały się w nieustępliwości. Unia Europejska okazała swą słabość, gdy Francji udało się wciągnąć 8 krajów, w tym Polskę, do frondy przeciw komisarzowi Mandelsonowi, który Unię reprezentował w Genewie, a Stany Zjednoczone ku powszechnej uciesze nie zdołały narzucić nikomu swoich konceptów. Jak zwykle po niepowodzeniach światowych negocjacji ekonomicznych największą radość manifestuje skrajna lewica oraz ruchy alterglobalistyczne jak ATTAC czy wojowniczo-ekologiczne jak Greenpeace. Uprzywilejowani rolnicy korzystający z dotacji i prosperujący w warunkach protekcjonizmu, partie nacjonalistyczne i skrajnie prawicowe jak na przykład we Francji Front Narodowy Le Pena. Na niepowodzeniu tracą naturalnie wielcy producenci żywności, ale także afrykańscy producenci bawełny i generalnie kraje najuboższe, które uzyskałyby bezcłowy dostęp na rynki zagraniczne dla 97% swoich produktów. Głównym przegranym jest znowu Afryka.
W Moskwie poinformowano, że gazociąg południowy łączący Rosję z Europą ma kosztować około 20 miliardów dolarów. Głównym realizatorem projektu jest rosyjski kolos energetyczny Gazprom, któremu w roli mniejszego partnera sekunduje włoski koncern Eni. Wcześniej koszt budowy gazociągu szacowano na 15 miliardów dolarów, o 1/3 mniej. Gazociąg ma połączyć Rosję z południem Europy i będzie kolejnym ogniwem uzależnienia Unii Europejskiej i jej przemysłu od energetycznych kaprysów Moskwy. Rosyjski gaz pokrywa 1/4 potrzeby Europy. Gazociąg południowy ominie Ukrainę i Białoruś, podobnie jak północny pod dnem Bałtyku mija państwa bałtyckie i Polskę. A teraz wiadomość obiecana dotycząca królowej Wiktorii. Otóż w Londynie na aukcji sprzedano 9-krotnie wyższą cenę barchany królowej. Miały kosztować, wystawione je, oceniano na 500 funtów, sprzedano je za 4,5 tysiąca funtów. Kupił je anonimowy nabywca z Kanady. Pikanterii co jest sprawie dodaje fakt, że jak sobie przypomnimy czasy wiktoriańskie, to oprócz wspaniałej literatury, rozwijania i rozbudowy imperium brytyjskiego na wszystkich kontynentach, również te czasy słynęły z pruderii wiktoriańskiej. Królowa Wiktoria była najdłużej panującym władcą Wielkiej Brytanii. Wstąpiła na tron w 1837 roku. No i panowała do 1907, czyli 67 lat. I to były wiadomości RFI z Paryża. A teraz pora na przegląd prasy. Poranne gazety przeczytał Krzysztof Rutkowski, popołudniowego Le Monde, Agnieszka Kumor.
Zgadnijcie, co znalazło się na pierwszych stronach paryskich gazet w środę przedostatniego dnia lipca. Wielki bohater metalowy, ale nie człowiek z żelaza, tylko robot z żelaza, który nazywa się Eval i ma czułe serduszko elektroniczne, bo zakochuje się na robocią śmierć i robocie życie w robocicy najnowszej generacji o wdzięcznym imieniu Ew. Dlaczego tyle stron i to pierwszych stron paryskie gazety Libération i Le Parisien poświęciły filmowi animowanemu, którego bohaterem jest miły robocik? Sezon ogórkowy? Wcale nie, tylko sprawa polityczna. Z artykułów opublikowanych w Libération wynika, że film nakręcony przez słynne studio Pixar, kupione w roku 2006 przez Disneya, jest wspaniały. Pod względem estetycznym, wyrafinowany, jest magiczny, zapierający dech w piersiach. Takie epitety znajdujemy w tekstach najzupełniej dosłownie. Niczego nie dodaje i wcale nie przesadza. Jest to film mądry i politycznie zaangażowany. Zaangażowany zatem w co? W życie polityczne Stanów Zjednoczonych. Najpierw opowiedzmy, o co w filmie chodzi. Planeta Ziemia w przyszłości niezbyt dalekiej. Planeta Ziemia kompletnie spustoszona pod względem ekologicznym, zamieniona w gigantyczne śmietnisko przez ludzi i przez ludzi opuszczona. Istoty człowiecze, grube, leniwe i nieskładne, schroniły się na jakimś statku kosmicznym. Na planecie Ziemi pozostał tylko robot starej generacji, lekko zardzewiały, ale nadal sprawny. Vale właśnie. Ten robot postanowił sam posprzątać zniszczoną przez ludzi Ziemię, posprzątać po ludziach złych, leniwych i naprawdę głupich. Sprząta więc. I nagle objawienie. Robocica Ewa, a właściwie Eve, bo właściwie można to imię czytać na różne sposoby, jak chcemy. Miłość od pierwszego wejrzenia i całe robocie życie zmienione. Nawet spustoszona planeta Ziemia stała się nagle przytulniejsza. Wiadomo wszak, że już z poematu Christophera Marlowa nie kocha, kto nie pokochał od pierwszego wejrzenia. Z paryskich gazet dowiadujemy się, że film stał się prawdziwym fenomenem po drugiej stronie Atlantyku. Na ekrany wszedł w czerwcu i w ciągu kilku tygodni zarobił 170 milionów dolarów. W Stanach Zjednoczonych wielbią go ekolodzy i postępowcy. Twierdzą oni, że film rysunkowy jest satyrą na czasy Busha. Konserwatyści pomstują, uważają, że film jest lewacki i niesprawiedliwy. W paryskich gazetach tej informacji co prawda nie znajdziemy, ale warto przypomnieć, co opowiadał mi przed kilku laty zaprzyjaźniony profesor z Kalifornii. Gdyby Stanami Zjednoczonymi rządzili intelektualiści z zachodniego wybrzeża, to USA już dawno przystąpiłyby do Związku Sowieckiego. Ale może nie przesadzajmy. W artykule wstępnym w Libération czytamy, że twórcy filmu nie kryli swych inspiracji artystycznych. Pracujący nad filmem myśleli o Charlie Chaplinie. Rdzewiejący robot o gołębim sercu jest elektronicznym odpowiednikiem małego człowieczka z wąsikiem i laseczką, który z naiwnością dziecka mierzył się ze współczesnym mu światem. Robot sprzątający po ludziach mierzy się ze światem jak Chaplin i podobnie jak Charlie potrafi kochać całym sercem. Konserwatyści amerykańscy narzekają, czytamy w Libération, że animowany film o zakochanym robocie jest niemalże czerwoną propagandą, a jego katastrofizm, krytyka społeczeństwa konsumpcyjnego i gospodarki rynkowej, utopijna i przesadna. Ale o tym wszystkim i po tym wszystkim ma się ochotę tylko na jedno, czytamy w paryskim dzienniku. Jak najszybciej pójść do kina i przekonać się osobiście, jak kocha mały robot. Gwoli ścisłości donoszę, że na pierwszej stronie Le Figaro również znajdujemy obszerne informacje o filmie, ale o innym filmie. O kinowej wersji amerykańskiego serialu telewizyjnego z Archiwum X. Le Figaro film poleca. Chcesz poznać prawdę? Idź do kina. I tak prawdy nie poznasz, bo prawda jest zawsze gdzie indziej.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W popołudniowym wydaniu Le Monde na plan pierwszy wysuwają się represje przed igrzyskami olimpijskimi. serwera internetowego w centralnym biurze prasowym. Nie ma co próbować wycieczek na strony mówiące o prawach człowieka. Po prostu ich się nie znajdzie. Co było do przewidzenia, stało się faktem. Reżim poluje na każdego, kto odważyłby się zepsuć olimpijską fetę. Na zdjęciu towarzyszącym korespondencji Bruno Filipa z Pekinu widać twarze mnichów i mniszek buddyjskich prowadzących strajk głodowy w Katmandu w Nepalu w proteście przeciwko łamaniu praw człowieka przez władze chińskie. Pekin obiecywał solennie, że nie będzie cenzurować sieci, ale wtedy starał się o igrzyska. Teraz, kiedy już je dostał, może sobie odpuścić. Obłożenie cenzurą dostępu do internetu dla dziennikarzy zagranicznych obsługujących igrzyska jest ostatnim etapem przykręcania śruby, pisze Bruno Filip. Otwarcie reżimu, jakie dało się poznać po trzęsieniu ziemi w Syczuanie w maju tego roku, odeszło w przeszłość. Ci, co przeszkadzają, mają milczeć. Działacz, który po trzęsieniu ziemi próbował bronić ofiar kataklizmu, został uwięziony za, cytuję, bezprawne posiadanie tajemnicy państwowej. To samo spotkało osoby broniące Pekińczyków wyrzuconych ze starych dzielnic w ramach planu modernizacji miasta. Niedawno wypuszczony na wolność cyberdysydent, jak się o nich mówi, Du Badaobin, został ponownie umieszczony za kratkami. Chiny nie dotrzymały obietnic, stwierdza chłodno Le Monde w swoim artykule wstępnym. To prawda, przyznaje. W ciągu trzech ostatnich dekad kraj o największej populacji na świecie przeszedł ogromne zmiany, które pozwoliły mu stanąć w jednym szeregu z największymi potęgami ekonomicznymi i dyplomatycznymi świata. To prawda. Chiny są nieco bardziej otwarte, nieco bardziej tolerancyjne i tak dalej, i tak dalej. Jeśli porównać z horrorem lat maoizmu i rewolucji kulturalnej. Ale pomyślmy, ile jeszcze pozostaje do zrobienia. Dla Chin prawa człowieka nie są wartościami uniwersalnymi. Ci, którzy nabrali się na obietnice sprzed 7 lat, kiedy Pekin starał się o igrzyska, pomylili się. Celebracja olimpijskiego święta zapowiada się w minorowym nastroju.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet. RFI z Paryża. Piotr Buński.
Komisja Europejska stanęła w obliczu pierwszego projektu na rzecz wzmocnionej współpracy, procedury przewidzianej przez traktat z Nicei, umożliwiającej grupie krajów unijnych zacieśnienie współpracy w wybranej dziedzinie, o ile nie sprzeciwi się temu większość kwalifikowana wszystkich członków Unii. Komisja ocenia taki projekt, o ile jest wniesiony przez co najmniej 8 krajów. Tym pierwszym projektem jest wzmocniona współpraca na rzecz uproszczenia procedur rozwodów międzynarodowych, to znaczy takich, w których małżonkowie pochodzą z różnych krajów Unii. Takich małżeństw zawiera się w Unii 350 tysięcy rocznie, to jest co piąty europejski ślub, ale orzeka się też co roku 170 tysięcy międzynarodowych rozwodów. Projekt został wniesiony przez 9 krajów: Austrię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Luksemburg, Rumunię, Słowenię, Węgry i Włochy. Przyczyną tej inicjatywy jest szwedzkie weto wobec unijnego rozporządzenia określającego, które prawo krajowe należy stosować w przypadku par mieszkających za granicą lub kiedy małżonkowie pochodzą z różnych krajów. Rozporządzenie to umożliwiałoby rozwodzącym się za obopólną zgodą wybór kraju, w którym przeprowadzaliby rozwód, a w konsekwencji wybór prawa, które miałoby zastosowanie. Szwecja, której prawo rozwodowe należy do najbardziej liberalnych, nie życzy sobie, by jej obywatele podlegali przepisom prawa zagranicznego. Zapowiedziała ona jednak, że nie będzie sprzeciwiać się wspomnianej inicjatywie 9 krajów. Polska nie zamierza blokować działań tej grupy, oświadczył ze swej strony minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwąkalski na konferencji prasowej w Brukseli po spotkaniu ze swymi odpowiednikami unijnymi. Z kolei nad przyłączeniem się do tej inicjatywy zastanawiają się Belgia, Niemcy, Portugalia, Litwa i Słowacja. Inicjatywie nie sprzeciwia się dotąd żaden kraj, choć niektóre, jak szczególnie Wielka Brytania i Irlandia, mają sporo zastrzeżeń. Inicjatywa uproszczenia procedur rozwodowych budzi dwa zupełnie różne rodzaje problemów. Jeden ma charakter polityczny. Sprzyja ona powstawaniu tzw. Europy dwóch prędkości, czego, jak mówił minister Ćwiąkalski, wszyscy się obawiają, szczególnie w sytuacji, jaka powstała po irlandzkim referendum. Drugi rodzaj problemów dotyczy celowości takiego uproszczenia. Prawo rodzinne, szczególnie w odniesieniu do rozwodów, jest w Europie w każdym kraju inne. Te różnice rodzą konflikty i nawet tragedie, ale każde państwo stara się jak tylko potrafi o uprzywilejowanie swoich obywateli. Obecnie obowiązuje zasada, że z sądów w dwóch krajach kompetentny jest pierwszy sąd, do którego wpłynęła sprawa o rozwód. Ale francuscy rozwodnicy na przykład najczęściej skarżą się na sądy niemieckie.
Orzekli rozwód pod nieobecność mojego syna. On był we Francji, nie został nawet przesłuchany. Tak to się odbywa w Niemczech. Są setki przypadków, kiedy dzieci nie mają nawet prawa widzenia z drugim z rodziców.
Wobec tego rodzaju dramatów powołano francusko-niemiecką komisję. Opowiada o tym francuski deputowany Pierre Cardot.
Niemcy wyprzedzali nas. Tamtejsze sądy orzekały, nie czekając na stronę francuską, a jeśli sprawa była równolegle prowadzona w obu krajach i orzeczenia były sprzeczne, francuskie orzeczenie było przez Niemców ignorowane.
Potrzebę ustalenia reguł wszyscy rozumieją, ale jakich reguł? Zasada wolnego wyboru sądu w przypadku rozwodu za obopólną zgodą też nie jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Tym bardziej, jeśli w ramach wzmocnionej współpracy obowiązywać będzie tylko niektóre kraje. Ponownie deputowany Pierre Cardot.
Mamy zazwyczaj do czynienia z ludźmi w ostrym konflikcie i oni mieliby się dogadać akurat w kwestii wyboru sądu? Nie łudźmy się. Szczerze mówiąc, trzeba jednak zacząć od jakiejś minimalnej harmonizacji prawa rodzinnego w skali europejskiej.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
W tym roku Czesi będą obchodzić 90. rocznicę powstania Czechosłowacji. Doszło do tego na 2 tygodnie przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Od samego początku było to trudne sąsiedztwo, ponieważ oba państwa zgłosiły swoje roszczenia do obszaru Śląska Cieszyńskiego, co w styczniu 1919 roku doprowadziło do 7-dniowej wojny między nimi. Rok później na konferencji ambasadorów w Paryżu ziemia cieszyńska została podzielona między oba kraje wzdłuż biegu rzeki Olzy. W ten sposób poza granicami odrodzonej Rzeczpospolitej na obszarze zwanym od tego czasu Zaolziem pozostało około 100 tysięcy Polaków. 70 lat temu Hitler wymusił w Monachium przyłączenie do Rzeszy... 70 lat temu Hitler wymusił w Monachium przyłączenie do Rzeszy Zidenlandu, czyli zamieszkałego przez Niemców czeskiego pogranicza. W następnych dniach granicę Czechosłowacji przekroczył jednak nie tylko Wehrmacht, ale i armia węgierska, która zajęła wschód i południe Słowacji oraz wojsko polskie, które obsadziło wschodnią część ziemi cieszyńskiej. Zaolzie wróciło do macierzy, głosiła ówczesna polska propaganda. Na krótko, niespełna na rok. Po hitlerowskiej agresji na Polskę cały Śląsk Cieszyński został bowiem wcielony do III Rzeszy. Po wojnie polsko-czechosłowacka granica podzieliła go znów na dwie części. Właśnie na Zaolziu, w leżącej u stóp górującego nad całym regionem szczytu Jaworowy, w wiosce Śmiłowice, urodził się Jerzy Buzek. I choć już od lat mieszka w Polsce, dość często odwiedza swoje rodzinne strony. I tam właśnie w czeskim Cieszynie nasz środkowoeuropejski korespondent Marek Pędziwo rozmawiał z byłym premierem Polski, a dziś posłem Parlamentu Europejskiego. Tematem rozmowy oczywiście było Zaolzie.
Co pan powie o Polakach na Zaolziu?
Polacy na Zaolziu to jest mniejszość, a nie Polonia. My mamy Polonię w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii czy we Francji. I to są ludzie, którzy tam nie mieszkali z dziada pradziada, tylko przenieśli się dwa pokolenia temu, trzy pokolenia temu lub pięć lat temu. Natomiast ci, którzy mieszkają tutaj, na Zaolziu, to mieszkają od pokoleń, od stuleci. Nigdy nie mieszkali gdzie indziej i zawsze mówili po polsku na tym terenie.
O czym ludzie z Polski bardzo często nie wiedzą. Oni nie mylą tutaj mniejszości z Polonią. Oni po prostu są zdziwieni, że tu są ludzie, którzy są Polakami.
No właśnie. Nie wszyscy Polacy wiedzą, że to był teren kiedyś etnicznie niemal w 100% Polski. I ci Polacy, którzy mieszkają na tym terenie tutaj, teraz, często są bardzo zasmuceni, jeśli Polacy z drugiej strony Olzy nazywają ich Polonią. Warto na to zwrócić uwagę. To są niby drobiazgi, ale one mówią właśnie o historii tej ziemi. Że my jesteśmy na ziemi, która przez stulecia była tutaj budowana i organizowana przez Polaków. Oczywiście nie będziemy zmieniać granic, bo to nie jest pomysł na dobrą, nową Europę, ale chodzi o to, żeby się otwierać na siebie i chodzi przede wszystkim o to, żeby Polacy w Polsce pamiętali o tym kawałku polskiej ziemi i traktowali go jako właśnie kawałek polskiej ziemi i żeby te wszystkie działania, które idą chociażby przez wspólnotę polską, żeby były właśnie z myślą o zachowaniu polskości na Zaolziu, bo to jest dodatkowa wartość. Wartość również dla Czechów. Ja to tłumaczę Czechom, że dla nich to jest też wartość dodana. Unia Europejska likwiduje granice, ale nie likwiduje tożsamości. Wprost przeciwnie. Likwidując granice, podkreśla tożsamość poszczególnych krajów, że one się różnią. Dlatego, że wszędzie, w każdym miejscu Europy mamy takie sytuacje jak tutaj na Zaolziu, że ziemia przechodziła z rąk do rąk, z państwa do państwa i tylko poprzez takie wzajemne otwieranie się, sięganie do historii, ale także budowanie wspólnej przyszłości możemy stworzyć dobrą Europę. Na takiej nam zależy. Tu na terenie Zaolzia nasi rodacy, Polacy, to właśnie robią. Rozwijają intensywną działalność. Oczywiście brakuje im wielu rzeczy. Mają problemy ze szkołami polskimi, bo są takie zakusy, żeby je zamykać. Nie wszystkie gminy, i z przykrością mówię, że także gmina Trzyniecka, więc to jest jedno z największych miast na tym terenie, również robi pewne trudności Polakom w utrzymaniu polskich szkół, a ludzie chcą posyłać dzieci do polskich szkół. To jest wspaniałe. Pamiętajmy, że teraz nie ma granicy. I teraz łatwość przejścia i zdobycia pracy po drugiej stronie Olzy jest nadzwyczajna. Tego nigdy nie było. A więc Polacy chcą bardzo posyłać dzieci do polskich szkół, mieć potem możliwość wyjechania do Uniwersytetu Jagiellońskiego na studia, czy brania pracy w Polsce, bo zawsze łatwiej o pracę w Polsce, jak się mówi, biegle językiem polskim, a nie słabo. Więc to są takie atuty, które ma ten kawałek Europy, których nie mają inne miejsca. On ma tutaj dwunarodowościowy charakter. Są tutaj ludzie, którzy mieszkają z dziada pradziada, są przywiązani do swojej tradycji i potrafią tą tradycję, kulturę i historię bardzo pięknie pokazać. To jest jednak bardzo piękny i spory kawałek kraju, który był od pokoleń Polski.
I pańska ojczyzna w takim sensie małym.
Tak, w takim małym to jest moja ojczyzna i całej mojej rodziny. Dlatego jestem bardzo szczęśliwy, że mogę przez granicę przejeżdżać samochodem, w ogóle nie dbając o jakąkolwiek kontrolę celną. A przed laty, jak byłem jeszcze dzieckiem, to my przemycano przez tą granicę i musiałem celnikom mówić, że mam na imię Kukunia. Bo brat mojego dziadka miał wpisane dziewczynkę na przepustce i tylko dziewczynka mogła przejść przez granicę. Ja nie wyglądałem jak dziewczynka i celnicy przymykali na to oko i ci czescy, i ci polscy.
Kiedyś to był teren niemalże 100% etnicznie polski, teraz już nie. Liczba Polaków na tym terenie spada. Co to znaczy, że przyjdzie taki czas, że tutaj Polaków nie będzie?
A być może, że ten polski żywioł będzie miał problemy z przetrwaniem. Ale ja wierzę głęboko, że będzie miał teraz nowy impuls dzięki pełnemu otwarciu granicy, bo będzie bardzo łatwo rodzinom z Polski, w 100% polskim, z pełnymi korzeniami polskimi, z wykształceniem polskim, przenieść się opodal za granicę i zamieszkać tutaj na terenie Republiki Czeskiej. I to by mogło ten żywioł polski zdecydowanie wzmocnić. Jestem też przekonany, że to jest w pewnym sensie proces naturalny, bo się pojawiają małżeństwa mieszane, polsko-czeskie. I w takim małżeństwie oczywiście łatwiej dzieci wychowywać po czesku, bo jest więcej szkół dostępnych, są większe możliwości. Szkół polskich jest stosunkowo niewiele. trzeba do nich dzieci posyłać daleko, szczególnie jak to są dzieci 7, 8 czy 9-letnie, to jest to wielki kłopot dla rodziców. Dlatego to wymaga wielkiego samozoparcia, żeby w takich sytuacjach ciągle jeszcze obstawać przy polskich korzeniach. Ale jest to jednak piękne i bardzo silne, wzruszające, że są ludzie, którzy potrafią tak się właśnie zachowywać, że jednak są tutaj nadal dziesiątki tysięcy Polaków, którzy przyznają się do polskości i wysyłają swoje dzieci do polskich szkół. Jest pytanie na przykład, czy żywioł Polski i Polacy mogą również stopniowo zanikać wokół Wilna, czy w Grodnie, w zachodniej Białorusi. Tam jest sytuacja trochę lepsza. Dlatego, że Polaków jest w sumie znacznie więcej niż tutaj i jest to dość daleko od polskiej granicy, bo jednak do Wilna od polskiej granicy jest kilkaset kilometrów i te enklawy zachowują się w taki sposób bardziej autarkiczny, zamknięty i to daje im większą szansę przetrwania, ale też nie daje tej wartości dodanej, o której mówię. Polacy tutaj na Zaolziu widzę, że się całkowicie otwierają, są ogromnie otwarci. To grozi stopniowym zanikiem kultury polskiej, tradycji polskiej, ale równocześnie daje ogromny impuls rozwojowy ludziom, którzy tutaj są, bo oni są bardzo otwarci. Także na małżeństwa polsko-czeskie. I wielu oczywiście ma im to za złe, młodym ludziom, że wychodzą za mąż czy żenią się z osobami czeskiego pochodzenia. No ale takie jest życie. Ja nie chciałbym tutaj mówić, że mi się to podoba. Nie podoba mi się to, ale przyznaję, że trudno z tym walczyć.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI, Radio France Internationale.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
W ramach festiwalu Paryż Kwatera Letnia mieliśmy okazję podziwiać belgijską kompanię Marius. Przybył on z Antwerpii ze słynną trylogią Marcela Pagnola Marius, Fanny i César, pokazaną w plenerze nad kanałem de Lourcq na północnym przedmieściu Paryża. Spektakl dowodzi wyższości inteligentnego myślenia nad gromadzeniem niepotrzebnych środków i jest wielkim teatralnym przeżyciem. Trzeba mieć oryginalny pomysł i sporą dozę tupetu, by poważyć się na pomnik kultury narodowej, jakim jest w oczach Francuzów filmowa trylogia Marcela Pagnola. Pasjonaci kina znają jego dialogi na pamięć, a miłośnicy teatru przypominają im, że marsylska historia kochanków rozdzielonych przez meandry życia i połączonych 20 lat później narodziła się w teatrze. Marcel Pagnol rozpoczął karierę jako nauczyciel, ale szybko przerzucił się na literaturę i dramat. W roku 1929 przymusowe wygnanie w Paryżu tego prowincjusza z południa Francji zaowocowało sztuką nasączoną czystym folklorem Marsylii. W Teatrze de Paris wystawiony został Marius, odnosząc kolosalny triumf. Sztuka przeniesiona na ekran przez Aleksandra Korda w roku 1931 była jednym z pierwszych sukcesów kasowych francuskiego kina dźwiękowego. Publiczność natychmiast zaadoptowała tę komedię ze smutnym zakończeniem, jak pisał Pagnol, tak iż trzeba było dopisać dalszy ciąg. Fanny, zrealizowana w 1931 w Teatro de Paris, przeniesiona została na ekran rok później przez Marka Allegretta. Ostatnią część trylogii marsylskiej, César, w której wreszcie tragedia dobrze się kończy, zrealizował w 1936 sam Marcel Pagnol. Choć twierdził, że kino to teatr w konserwach, Pagnol szybko pojął siłę tego nowego środka wyrazu i z dramaturga przeobraził się w filmowca, zakładając w Marsylii studio filmowe, gdzie nakręcił większość swoich późniejszych obrazów, między innymi Żonę piekarza, smutne studium starego rzemieślnika zdradzanego przez młodą żonę. W roli głównej odnajdujemy tam aktora Remy, innego prowincjusza na emigracji w Paryżu, wielkiego odtwórcę starego Cezara z trylogii Pagnola.
Mariusz ukazuje wahania głównego bohatera rozdartego pomiędzy miłością do młodziutkiej Fani sprzedającej ostrygi w Starym Porcie, a marzeniem żeglugi po dalekich morzach i oceanach. Fani to historia dziewczyny, która rozstaje się z narzeczonym, gdyż chce jego szczęścia, sama jednak musi ukryć niechcianą ciążę małżeństwem z zawsze skorym do orzenku starym sąsiadem Panisem. César połączy dwoje starszych ludzi po latach rozłąki i tęsknoty. Spektakl w kolektywnej reżyserii aktorów z Antwerpii, trzon kompanii stanowią Vas Gramser, ona, i Chris Van Trier, on, zakłada minimalizm środków. Po prawej na płocie z gołych desek wypisano ceny napitków, po lewej przestrzeń otwarta na biegnący w pobliżu kanał de Lourdes. Po środku kilka stolików baru prowadzonego przez Cezara i pomagającego mu Mariusa, jego syna. Właściwie nie ma sceny, jest betonowy plac nabrzeża, który kompania wzięła w posiadanie. Pokryty napisami opuszczony budynek w głębi przywraca nas współczesności paryskiego przedmieścia. Publiczność usadzona została na drewnianej amfiteatralnej trybunie. Czujemy wielką bliskość pomiędzy sobą, nawzajem i aktorami. Z błyskotliwą inteligencją i niezwykłym urokiem osobistym flamandzcy artyści łączą w swej grze utożsamienie z postacią i prywatność. Wprowadza to nieoczekiwany efekt teatralnej podróży między akcją rozgrywającą się kilkadziesiąt lat temu gdzieś daleko w Marsylii i czasem współczesnym. Bliscy nam są bohaterowie, ich rozterki współbrzmią z naszymi, być może podobnymi. W przerwie spektaklu aktorzy zapraszają na wspólny posiłek, co pozwala złapać oddech i znów zostajemy porwani przez ten teatralny mistral wspólnoty przeżyć. Częstowani jesteśmy drażetkami przy okazji chrztu syna Fani. Rozdawane są klepsydry z mszy żałobnej jej starego męża. Aktorzy z Antwerpii stworzyli własną Marsylię, a każdy z widzów dołożył swoją osobistą cegiełkę do tej kruchej budowli. Niezwykły spektakl trylogii marsylskiej Marcela Pagnola w wykonaniu kompanii Marius w ramach festiwalu Paris Quartier d'Été. Artyści z Antwerpii na motto swej pracy artystycznej wybrali słowa Witolda Gombrowicza, iż sztuka winna być nie tylko dobra, ale i zakorzeniona w życiu. Bez wątpienia im się to udało.
Autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Najpopularniejszą książką tego lata, jeśli wierzyć rankingom księgarskim, jest najnowsza powieść pióra Fred Vargas pod tytułem Un lieu incertain, niepewne miejsce. Pisarka, która kryje się pod tym męskim pseudonimem, jest z zawodu archeologiem. Pracuje jako Frédéric Audouin Rousseau we francuskim Instytucie Badań Naukowych. Poza godzinami pracy Fred Vargas pisze kryminały. Jest laureatką wielu nagród, nie tylko francuskich, ale także niemieckich i angielskich. Jest także znana w Polsce. Powieści pod tytułem Z mroku w przeszłości i Wstali z martwych, W wilczej skórze, Błękitne kręgi ukazały się w polskim przekładzie nakładem oficyny Pruszyński i spółka. Wierni czytelnicy odnajdą w powieści niepewne miejsce znane im postaci. Nowicjusze odkryją galerię niezwykłych portretów i kolejną zagadkę kryminalną najwyższego lotu. Niepewne miejsce jest zarazem powieścią grozy, realistycznym obrazem pracy brygady kryminalnej i poetyckim kryminałem, w którym policjanci recytują wiersze i dyskutują o wampirach.
Racjonaliści i pozytywiści debatowali od rana z marzycielami, którzy zarzucali im uporczywe zawężanie śledztwa przez odrzucenie hipotezy wampirów. Debata, która wstrząsnęła Zachodem w drugiej dekadzie XVIII wieku, rozgorzała ponownie w lokalu paryskiej brygady kryminalnej 3 wieki później, bez żadnych widocznych postępów.
Z właściwym sobie humorem Vargas wzięła tym razem na warsztat mity i legendy o wampirach, które kryją klucz do rozwiązania zagadki. Zbrodniarz jest potomkiem starego serbskiego rodu, który kontynuuje odwieczną vendettę, eliminuje metodą zwalczania wampirów członków drugiego starego rodu. Więcej nie powiem, gdyż kryminałów opowiadać nie należy. Kryminał Fred Vargas jest doskonale skonstruowany. Są w nim od początku prawdziwe i fałszywe poszlaki. Czytelnik, który chce się zabawić w detektywa, zgadnie, kto zabił w tym samym czasie, co komisarz Adamsberg, a może nawet wcześniej. Wystarczy wytężona uwaga. Czytelnik, który da się ponieść fali wydarzeń, będzie smakował dygresje, cięte i niekiedy absurdalne dialogi, gry słów i spostrzeżenia, opisy podróży do Londynu i do serbskiej wsi Kisilowa, gdzie leży pies, a raczej wampir pogrzebany.
Fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là, qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents, le reste de son âge, quand reverrai-je hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison, dans une cale et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Je fumais la cheminée et en quelle saison, mais quand reverrai-je?
Każda postać wymyślona przez Fred Vargas, nawet najniższy rangą policjant Estaler, jest nietuzinkowa. Prym wiedzie komisarz Adamsberg, roztargniony, powolny, niezdecydowany i zaskakująco skuteczny dzięki swej niezwykłej intuicji. Adamsberg jest podobny i do komisarza Maigreta z powieści Belga Simenona i do detektywa Sherlocka Holmesa z powieści Anglika Conan Doyle'a, ale głównie do samego siebie. Fred Vargas lubi osobowości niezdyscyplinowane i samodzielne. W życiu prywatnym pomaga Cezaremu Batiście, byłemu włoskiemu terroryście, który ukrywał się we Francji, a teraz siedzi w brazylijskim więzieniu. Dlatego w powieści Niepewne miejsce nawet człowiek, który zjadł szafę, nie jest uważany za wariata. Dlatego nie ma w niej w zasadzie dobrych i złych, wyjąwszy zwierzęta, pieska Cupido i kotki ślicznotki, które uosabiają one, a nie ludzie, miłość i piękno. Odnotujmy, że nagrodę słuchaczy radiostacji France Inter w 2008 roku otrzymał 95-letni Henri Bochot, pisarz i psychoanalityk, za powieść pod tytułem Le Boulevard Périphérique, obwodnica. Jest to powieść ulepiona ze wspomnień o zmarłych, chorej na raka synowej, przyjaciela, który został zamordowany podczas II wojny światowej, a także o jego mordercy, niemieckim SS-manie. Bochot opowiedział dziennikarzom, że pisał tę książkę bardzo szybko, w obawie, że nie zdąży jej skończyć przed własną śmiercią. Mówi, że uprościł styl, że jego słownictwo i tak się kurczy z powodu starości. I właśnie ta uproszczona powieść po raz pierwszy przyniosła mu rozgłos.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Des oiseaux basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage, qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
RFI, Radio France Internationale.
Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
I znów preludia Chopina wysokiej, jeśli nie najwyższej próby w parę miesięcy po Rafale Blechaczu, który wzruszył co wrażliwszych melomanów swą rzetelnością i prostotą, lecz by porwać tłumy trzeba raczej fajerwerków a la Campanella. Alexandre Tarot nie jest tak klasycznie apolliński jak Blechacz, ale także nie ma nic z ognistego rumaka made in Russia. To raczej czysty produkt francuskiej wyrafinowanej kultury, stroniącej od ekscesów, czemu dał wyraz w kolekcji wielokroć nagrodzonych pastelowo-pasteryzowanych, lecz muzycznie nieskazitelnych nagrań francuskiego repertuaru od Poulenca i Ravela, po giętkie i rozśpiewane transkrypcje mistrzów klawesynu Couperena i Rameau, bezwzględnie najlepsze od czasu Marcel Meyer, do której wszak mu daleko. Tarot to dziś najlepszy produkt eksportowy francuskiej pianistyki obok Hélène Grimaud i nawet zasłużenie, gdyż muzyk to wrażliwy i postać pociągająca, choć na Everest z nim raczej nie wyjdziemy. Preludia widzą mu się bardziej mroczne i udręczone niż Blechaczowi i słusznie, gdyż na Majorce Chopinowi wcale nie było do śmiechu. Aczkolwiek u jednego i drugiego więcej chciałbym słyszeć tyleż Demona, jak i Bacha, głównej wówczas inspiracji Frycka. W sumie wolę już krystaliczność Rafała niż płynne legato Aleksandra, ale obie wersje cyklu bronią się jako całość. Posłuchajmy czterech preludiów od 8 do 11 nagranych przez Tarot dla Harmonia Mundi.
audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 21e.
No tak, zastanawiałem się, czy byłem przestępcą, czy ofiarą machinacji. Policja znów chce mnie widzieć. Muszę się przygotować. Posłucham nagrania.
Ma post.
Ma post. Poczta. To znowu obrazek z dzielnicy. Jak dotychczas niewiele mi to daje. Co oni tacy, jacyś poddenerwowani?
Oh là là, ça dure. Mais ma lettre est très importante.
Moi, je viens pour mon courrier.
Oh, c'est mon tour. Au revoir, madame.
Co to znaczy mon courrier? Na poczcie sprawdzę.
La lettre, ma lettre. Le courrier, mon courrier. Les timbres, mes timbres.
No tak, ma, mon, me. To moja, mój, moje i uzgadnia się z rzeczownikiem. Rodzaj męski, żeński, liczba mnoga. Ale courrier? Aha, to list, korespondencja. Więc Nadia wolała dostawać listy na pocztę niż do hotelu? Ale dlaczego? Chciała coś ukryć? Może Mań wie coś więcej? Komisariat Clignancourt. Lecę.
Entrez. Bien, monsieur. Alors parlons de vos amis.
Pardon. Amis?
Ah oui. Nadia Breton, Jean-Pierre Delarue, Étienne Favre, René Dubonpré et A. Dupin.
Ah oui. Nadia, c'est une amie.
Ah. Donc, elle est votre amie?
Oui.
Et Jean-Pierre?
Ouf. Non.
Il n'est pas votre ami. Et cette lettre? Signé A. Dupin, le réseau sud, vous voyez?
Pardon, Dupin? Le réseau sud?
Bon, c'est tout. Au revoir, monsieur.
Dziwny ten komisarz.
Alors parlons de vos amis.
Vos amis? On myśli, że to moi przyjaciele. Nie ma o nich pojęcia. Gdyby wiedział, co przeżywam. No dobra, a ten list?
Et cette lettre? Signé A. Dupin, le réseau sud.
A. Dupin. Ktoś wysłał na policję list podpisany Aurore Aurore Dupin. To prawdziwe nazwisko Georges Sand. Cwane. Ale le réseau sud. Le sud, rozumiem. Południe, ale réseau. Siatka na południu. Réseau sud. Jakaś szajka? On myśli, że ja coś wiem. Że jestem jej członkiem. Dość. Przecież to absurd. To nie ja ukradłem szkatułkę Georges Sand. Więc kto?
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantela. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz. Z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji. RFI. 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 RFI.
I to już wszystko w naszej audycji RFI z Paryża. Dziękuję Państwu za uwagę i za wspólnie spędzony czas. Życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia.
FI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.